określaniu prawdziwej nauki. Drugie znaczenie odnosi się do wykluczania ze społeczności i ponownego do niej przyjmowania. Ta podwójna władza, określanie prawdziwej nauki, wykluczanie i ponowne przyjmowanie do społeczności została dana Piotrowi. Nie wolno zatem oddzielać władzy nauczania od władzy dyscyplinarnej. To wiązanie i rozwiązywanie Piotra aprobowane jest według słów Jezusa w niebie. W wersecie 20 Jezus nakazuje uczniom milczenie, które ma zapobiec fałszywemu interpretowaniu Jego mesjańskości. Uczniowie nie mogli jeszcze mówić, kim Jezus jest, dlatego że lud nie był jeszcze przygotowany na przyjęcie takiego Mesjasza. To znaczy Mesjasza cierpiącego, odrzuconego przez autorytety religijne.
Wysłuchaliśmy powtórzenia porannej katechezy, którą wygłosił ojciec dr Krzysztof Wieliński, wykładowca i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Jest minuta po godzinie 18.
Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj szczególny dzień. Serce Pana Jezusa. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jutro następna rocznica wydarzeń, albo inaczej poznańskiego czerwca. Pani jest specjalistą od Poznania, Pani w Poznaniu, tyle mieszkała i zna tę historię. Pani rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Pani doktor Lucja Łukaszewicz. Na początek zapraszamy do odmówienia Anioł Pański. Anioł Pański, zwiastował Pani Maryi.
I poczęłaś Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ufiam służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielka.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie. Radość serca nasza, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i na zawsze. Amen.
Dla naszych zmarłych, za zmarłych za ojczyznę, za zmarłych w poznańskim czerwcu. Wieczne odpoczywanie racim dać Panie.
Światło,
niech poczuwają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękuję serdecznie i zapraszamy w tej chwili już do wysłuchania wiadomości. Zapraszamy i prosimy już Warszawę.
Cześć Boże, Robert Knap. Zapraszam na pierwszy dziś serwis informacyjny telewizji Trwam. Nasz serwis rozpoczynamy dziś od tematu reformy wspólnej polityki rolnej. Wczoraj ministrowie rolnictwa krajów 15 uzgodnili jej zasady. Ustalenia te będą dotyczyły również naszych rolników. Okazuje się, że reforma jeszcze bardziej pogłębi dysproporcje między unijnymi farmerami a polskimi rolnikami. Przykładowo po reformie gospodarstwo w Wielkiej Brytanii otrzyma rocznie prawie 12 300 euro, a polskie zaledwie 464 euro, czyli prawie 27 razy mniej. Co zatem czeka naszych gospodarzy? O konsekwencjach zmian w polityce rolnej Unii Europejskiej mówi poseł Piotr Krutul z Sejmowej Komisji Rolnictwa.
Wczorajsza decyzja komisarzy rolnictwa Unii Europejskiej jest dla polskich rolników niekorzystna. Po pierwsze, na 10 lat zostaliśmy pozbawieni możliwości równej konkurencji, równych praw jako rolnicy polscy z farmerami Unii Europejskiej. Już to nie jest mowa o 25% dopłat bezpośrednich, ale jest mowa w ogóle o funkcjonowaniu polskiego rolnictwa i nie ma szans, żeby polski rolnik, rolnik gospodarstwa, rolnik indywidualnego był w stanie sprostać wymogom unijnym stawianych przez Komisję Europejską. Zostały podkręcone, jakby środka została podkręcona dla wymagań fitoweterynaryjnych, gdzie polscy rolnicy w 90% nie będą mogli sprostać temu wymaganiu. Również zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego też nie sprostają tego wymaganiom i również będą musiały strajkować. Unia Europejska zyskała na wszystkich krajach kandydujących, po pierwsze finansowo, także oszukała i myślę, że to jest w traktacie akcesyjnym w artykule 23, polscy negocjatorzy. My niestety nie doczytali do końca i w Luksemburgu w dniu wczorajszym Unia Europejska to zdecydowanie wykorzystała. Będą mieli problemy producenci produkcji zboża, zwłaszcza żyta. Nie będzie żadnej interwencji na rynkach żyta. Nie wiem, co będą na Kresach Wschodnich rolnicy na piątce, szóstce będą produkować. To jest pytanie właśnie do tych wszystkich, którzy wmawiali nam, polskim rolnikom, że w Unii Europejskiej będzie lepiej, że Unia Europejska nas będzie finansowała. Nie jest to prawda. Unia Europejska oszczędza na polskich rolnikach, a polscy rolnicy będą jeszcze mieli gorzej niż mieli 5 czy 2 lata temu.
Mimo protestów społecznych, kierownictwo PKP nie wycofuje się z pomysłu zlikwidowania niektórych pociągów w połączeniach regionalnych. Zmniejszenie liczby kursów władze spółki PKP Przewozy Regionalne tłumaczą trudną sytuacją finansową firmy. Na takie rozwiązania nie zgadzają się związki zawodowe działające na kolei. Zapowiadają strajki.
Sytuacja ekonomiczna polskich kolei państwowych była dzisiaj omawiana na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przychody zewnętrzne grupy PKP wzrosły o około 4%, ale większość spółek należących do grupy była na minusie. Na przykład spółka PKP odnotowała 885 milionów złotych strat. Największe wpływy do grupy PKP przyniosły dwie spółki. PKP Cargo i PKP Przewozy Regionalne. Mimo to zarząd PKP planuje zlikwidować około 300 połączeń regionalnych i skrócić trasę ponad 200 pociągów. Przyszłość PKP jak na razie też nie wygląda zachęcająco. Wśród zagrożeń dalszego procesu restrukturyzacji wymienia się na przykład niewystarczające wsparcie budżetu państwa w zakresie dofinansowania projektów realizowanych przez współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia będzie również liberalizacja dostępu do polskiej sieci kolejowej. Zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi, z dniem akcesji Polska musi umożliwić dostęp przewoźnikom zagranicznym i już do końca 2006 roku dostęp ten nie może być mniejszy niż 20% rocznej zdolności przepustowej.
W efekcie przewoźnicy z Unii przejmą znaczną część rynku międzynarodowych przewozów towarowych i pasażerskich obsługiwanych dotychczas przez PKP. Myśląc o rywalizacji z zagraniczną konkurencją, będziemy musieli na własny koszt nadrobić opóźnienia w taborze i infrastrukturze, a chociażby samo przystosowanie się do wymogów ochrony środowiska wyniesie około 10 miliardów złotych. Mnożą się ataki na żołnierzy amerykańskich okupujących Irak. Od początku maja, czyli ogłoszenia przez Biały Dom zakończenia działań wojennych w Iraku, śmierć poniosło tam w sumie 57 Amerykanów.
W miejscowości Kut koło Nadafu zginął wczoraj wieczorem amerykański żołnierz, a 9 członków patrolu sił USA zostało rannych. W skład patrolu wchodzili także policjanci irackcy. W nocy doszło także do ataku na amerykańskich żołnierzy w rejonie Faludy na zachód od Bagdadu. Atak nie spowodował ofiar w ludziach. Z kolei koło miasta Balad prawdopodobnie zostało porwanych dwóch żołnierzy USA, którzy pełnili służbę na posterunku obserwacyjnym. Pogarszająca się sytuacja w Iraku wywołuje coraz większą krytykę amerykańskiej administracji. Amerykanom zarzuca się, że nie tylko zaatakowali Irak z pogwałceniem prawa międzynarodowego, lecz co gorsza, są oni całkowicie nieprzygotowani do zarządzania podbitym Irakiem. Mimo krytyki, sekretarz stanu USA Colin Powell podtrzymał wczoraj swoją opinię, że informacje wywiadowcze, które posłużyły za podstawy do ataku na Irak, są wiarygodne i jak stwierdził, ich wiarygodność rośnie z każdym dniem. Warto przypomnieć, że informacje te zostały zakwestionowane nawet przez ONZ-owskich inspektorów.
Dziękuję za uwagę i zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego, jak zwykle o godzinie 20. Szczęść Boże!
Serdecznie i gorąco jeszcze raz, już teraz po wiadomościach z Warszawy. Dziękujemy naszemu dziennikowi za przygotowanie wiadomości. Dziękujemy wszystkim Państwu. Tak, poza tym, no cóż, zaczynamy Pani Rektor, prawda?
Proszę.
Dziękujemy księdzu Cegerkowi. Dzisiaj jest święto serca Pana Jezusa. A inne rzeczy będziemy mówić. Proszę Państwa, nasz program jest bez cięć i retuszów. Jest to wszystko na żywo. Będziecie Państwo zaraz mogli do nas telefonować. Zapraszamy bardzo gorąco. Materiał, który jest przygotowany też bez cięć i retuszów, cała prawda. Cała prawda. Bez przerwy. Tak jak i Radio Maryja głosi prawdę. Proszę Państwa, Poznański czerwiec. Widzimy czerwiec, Poznań, widzimy napisy tutaj w studio. Proszę Państwa, co wydarzyło się przed poznańskim czerwcem? A czerwiec, o którym myślę, o którym mówimy dzisiaj, czerwiec, proszę Państwa, ten to jest 1956 rok. Wiadomo, Jałta, przedtem II wojna światowa, Jałta, no i po Jałcie. Referendum w Polsce, pani rektor. I oczywiście manipulacja, tamto referendum. A Kraków, jak mówili mi krakowianie, za to, że nie powiedział trzy razy tak, został ukarany i dostał w prezencie nową hutę. To miało być, ta nowa huta miała zniszczyć ten piękny Kraków, ale Stalin i jego towarzysze pewno nie przeliczyli, nie obliczyli, że te wiatry nie w tą stronę wieją i nie obliczyli jeszcze jednego, że Polacy to naród wierzący. I chcieli być wierzący. I budowali kościoły. Co wydarzyło się przed nim, przed tym czerwcem? Stalin, ten wielki Stalin, pamiętam, w przedszkolu uczyli mnie Stalin, szpichrze radzieckie otworzył, dwa dni tylko byłem w tym przedszkolu. Ja nie będę się takiej głupstwy uczył. Tak, a później śmierć Stalina, 53 rok, to chyba był marzec, jeżeli dobrze pamiętam. Marzec, kazali nam na baczność stać, syreny były. Wyniszczył Stalin około 60 milionów ludzi. W 53 roku, zaraz po śmierci Stalina, rozruchy w Niemczech wschodnich, ten NRD, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, kilkuset rannych. Również Niemcy się podnieśli, chociaż zawsze słuchali rozkazów, ale tym razem się podnieśli. W 1956 roku w lutym Chruszczow potępia kult Stalina. Warto by przypomnieć sobie, jaki był stosunek Stalina do wszystkich jego współtowarzyszy, współtwórców tamtego systemu. I wreszcie przestało istnieć biuro informacyjne partii komunistycznych i robotniczych. Bo miały tak dużo wspólnego z robotnikami, jak przypuśćmy, ja z chirurgiem, te partie. Robotnicy to byli używani do pewnych celów. A tak to się nazywało. Przestało istnieć to biuro informacyjne partii komunistycznych i robotniczych. Był to oficjalny koniec epoki stalinowskiej. Zakończono tę transmisję, jak pani rektor używa często takiego słowa, do partii satelickich krajów. I jeszcze w kwietniu 1956 roku, 3 lata po śmierci Stalina, uchwała o amnestii objęła tak zwane przestępstwa antypaństwowe. Wtedy też zaczęto wypuszczać z obozów koncentracyjnych niektórych. Tych archipelagów, gułag.
Tak, to była ostatnia partia,
z tego czasu. Tak.
Jeśli ojciec pozwoli, chcę powiedzieć słuchaczom, że ten program dedykujemy tym, którzy odeszli i tym, którzy jeszcze żyją. I chcemy powiedzieć, nie odchodźcie przedwcześnie. Jest tyle do powiedzenia, jest tyle do wyjaśnienia. Groby przepastne, przepastne piwnice więzień. Odnajdujcie prawdę w bolesnej pamięci. Uczcie młodych, jak stać na baczność, gdy grają Mazurek Dąbrowskiego. Jak modlić się na kolanach. Jak zaniknąć przy grobie nieznanego żołnierza i nie chcieć przy nim tańczyć w noc sylwestrową. Nie odchodźcie przedwcześnie, aby młody las zapuścił głęboko korzenie w polską glebę, aby ją pokochał. Proszę materiał. Ze studia.
28 czerwca każdego roku stanowi kolejną rocznicę krwawego stłumienia przez Urząd Bezpieczeństwa manifestacji mieszkańców miasta Poznania, jaka odbyła się w 1956 roku. Chcemy Boga, chcemy chleba, chcemy wolności. To hasła manifestujących, którzy cierpieli niedostatek w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Można powiedzieć, był to stan totalnej deprywacji, piekło braku żywności, mieszkań, wolności słowa, a władza nie odpowiadała na lawinowo narastającą artykulację niezadowolenia. Istniała bowiem przewaga informacyjna elit funkcyjnych z blokowaniem informacji od dołu. Władza deprecjonowała wizje idealne, walczyła z kościołem, religią. Tradycją. Poprzez takie hasła jak proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, eliminowano m.in. historyczną pamięć narodową. Wymuszano zachowania sprzeczne z wartościami podstawowymi poprzez inwigilację, donoszenie, tłamszenie słowa. Wzrastało poczucie wspólnoty niedostatków. Zwiększała się intensywność procesów ewaluacyjnych, napięcia, złości, buntu. I tak doszło do powstania. Powstanie z 1956 roku. Nagłość, rozległość, podważanie metod politycznych istniejących w państwie, udział siły, połączenie z ideologią wolności to cechy kwalifikujące wydarzenia poznańskie jako powstanie.
Tak, historia się powtarza, panie rektor. Na pomniku zobaczyliśmy napisy. Zresztą dziękuję bardzo za ten materiał. Dziękuję panie rektor i dziękuję panu Pawłowi Pasionkowi. No i wszystkim z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za to. Dziękujemy z rodzicom za taką młodzież, że chce takie rzeczy robić i kocha. Kocha właściwie, kocha Pana Boga, Kościół i Ojczyznę. A oczywiście jest otwarta na wszystkich ludzi. Na pomniku poznańskiego czerwca 1956 roku znajdujemy następne daty. Nie skończyło się na 1956 roku. Znajdujemy marzec 1968 rok, chociaż tutaj można dużo mówić na ten temat.
Niepomierne wydarzenie do 56, ani do dalszych, które miały tak. miejsce.
I 1970 rok Gdańsk, 1976 rok Radom, 1980 rok Solidarność. Te napisy, daty na pomniku czerwca, na tych dwóch krzyżach, możemy powiedzieć, poznańskich krzyżach. Poznawiamy bardzo gorąco Poznań. Cegielszczoków i nie tylko. Ale
Cegloży.
Tak. Co jest teraz z tym cegielskim? Tak. Co się teraz dzieje z Polską?
Istotnie. Może tym bardziej warto pamiętać, z jakim trudem nasza rzeczywistość obecna, jakim trudem była okupiona iloma ofiarami. Jakże ważna pamięć społeczna, pamięć historyczna.
To znaczy, jeżeli już mówimy o pamięci, jaką drogą cenę zapłacili nasi ojcowie, to trzeba chyba pamiętać od początku istnienia Polski. Tak. Ale teraz dzisiaj zatrzymujemy się szczególnie na czerwcu. Bo i na tym czasie, w tym czasie raju komunistycznego. Też obiecywali nam socjalizm komunistyczny. Przedtem był socjalizm nazistowski. A teraz, pani rektor, ile ofiar pójdzie? Socjalizm liberalny też pochłonie ofiary. Ale trzeba się uczyć z przeszłości. Trzeba się uczyć z przeszłości. Czy prosimy o następne materiały? Proszę. Bardzo prosimy o następne materiały.
Szczęść Boże widzom telewizji program. Nazywam się Brzuska Franciszek. W 1952 roku rozpoczęłem pracę w zakładach cygielskiego. W 1953 roku powołano mnie do wojska. Wróciłem z wojska w 1955 roku do cygielskiego i zastałem sytuację bardzo trudną dla pracowników. W 1956 roku doszło już do utarczek między pracownikami a związkami zawodowymi. Próbowano przez związki zawodowe monitorować, żeby zarobki stały się większe, natomiast nie udało się tego zrealizować. W końcowej fazie powołano delegację 28 pracowników Segielskiego, która pojechała do Warszawy, do ministerstwa uzgadniać właśnie, żeby można było lepsze warunki stworzyć w zakładzie pracy. Uzgodniono, że warunki zostały przyjęte, proponowane przez Segielczaków, te zarobki zostaną podwyższone. Euforia w zakładzie. Na drugi dzień przyjeżdża pan minister. Ściągają go, oczywiście zapraszają go na suwnicę, bo to miało miejsce na suwnicy. I ma to potwierdzić. Pan minister mówi, że nie ma żadnych żądań, mają wrócić wszyscy do pracy, bez żadnych żądań. Podają słowa na tym, powiesić go, zlinczować, bo to, co było powiedziane, zostało złamane. Ministra uchronili, wyprowadzając go gdzieś tam bokiem i minęła go kara. Na drugi dzień proponowano, żeby odnowić rozmowę, nie doszło do rozmowy. 28 czerwca przychodzimy do pracy, Wódzcir na czele ze Stanisławem Matyją opuszczają fabrykę, uruchamia jeden z pracowników, uruchamia syrenę, później jak żeśmy się dowiedzieli, syrena była sygnałem dla całego Poznania zebrać się wszystkie zakłady, żeby poprzeć Segielskiego i żądania wszystkie, zebrać się Poznaniacy, więc dążyli wszyscy na plac Mickiewicza. Chciałem tutaj podkreślić, że idąc nastrój był poważny. W tym czasie obuwie u Segielskiego było tak zwane drewniaki, po poznańsku mówią. Idąc po bruku, tysiące ludzi, to dawało takie wrażenie naprawdę niepokojące. Ten pochód, który szedł, śpiewaliśmy pieśni kościelne, pieśni patriotyczne. Były żądania uwolnienia prymasa, żądania religii w szkole. W międzyczasie wszedłem do Komitetu Wojewódzkiego partii. Po raz pierwszy widziałem, jak sekretarze partii mieli urządzone marmury, które były, to po raz pierwszy z tych drewniaka chodząc tam, to było takie wzruszające. Zrywaliśmy flagi czerwone, które były na tym Komitecie Wojewódzkim, rzucaliśmy z okien na dół, a na dole były one już złamane, niszczone przez tych demonstrantów. Wszedłem przypadkowo wprawdzie na ulicę Kochanowskiego. Wzdłuż Kochanowskiego Urząd Bezpieczeństwa, gdzie się mieścił, odbywały się manifestacje wzdłuż budynku. W pewnym momencie widziałem, że polewali wodą, wężami wodą tych ludzi, którzy się zbliżyli na odległość, polewali wodą w pobliżu budynku. Więc nerwowo wyrywaliśmy małe kostki takie brukowe, które były i rzucaliśmy w okna. Po jakimś czasie rozległy się strzały. Mówimy na postrach strzelają, ale okazało się, że na bruku zostały 3 osoby. W krótkim czasie pojawiły się butelki z benzyną, rzucaliśmy do tego, na Kochanowskiego, to przez okno, próbowali do tego budynku rzucać benzynę przez okna. Zaczęły te strzały coraz częściej padać, coraz więcej ludzi ginęło. Karetki, które przyjeżdżały, zabierały nie jednego, tylko dwie, trzy, cztery osoby. To były kareczki pogotowia typu Baskoda, gdzie się drzwi otwierały na dół, to ile szło, tyle osób chodziło. W tym momencie przechodzące przed wzdłuż budynku tramwajarka, dwie tramwajarki, które niosły flagę biało-czerwoną, zostały też najpierw jedna, później druga poraniona czy zabita. Sztandar podjął mały chłopiec. Nazywał się Romek Czałkowski. On podjął ten sztandar i w tłumie tym zapanowała jakby no, euforia, że ten mały chłopiec podniósł sztandar i tym sztandarem szedł. Ubeki nie przygapili tego. Wywabili go w rejon swoich garaży i tam został zabity. Oczekiwaliśmy wieczorem, gdy sytuacja niby miała się polepszyć, co będzie, kto poniesie karę za to, że tyle ludzi zginęło. Liczyliśmy się, że ta władza uporządkuje sprawę. Okazało się, że to całkiem inny obrót. Wieczorem usłyszeliśmy słowa Cyrankiewicza. Kto podniesie rękę na władzę ludową, niechaj wie, że ta ręka mu będzie odrąbana.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
Tak, proszę Państwa, to materiały, które zobaczyliśmy przed chwilą. Oczywiście to jest niesamowita tragedia, trudno ująć w takim małym programie, w tych kilkunastu minutach i obrazach całość tragedii. Zapraszam Państwa już w tej chwili do telefonowania, ale powiemy dokładnie kiedy, ale przygotujcie się już do dzielenia się Waszymi doświadczeniami, Waszymi przeżyciami. Co my robimy, żeby zachować pamięć? Pierwsze, to Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, nie tak dawno przecież, naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Były takie hasła, wybierzmy przyszłość. Jakby chcieć w tej socjotechnice zamazać przeszłość. Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. A Asnek kiedyś powiedział, to mi tak brzmi, uczyłem się tego w szkole. Nie burzcie przeszłości ołtarzy, chociaż sam macie doskonalsze wznieść. Na nich się mieszczy święty płomień jarzy i wy winniście im cześć. Cześć tym wszystkim ludziom, dzięki którym żyjemy. Dzięki którym mamy życie, wiarę, kulturę, ziemię. Jeszcze mamy ziemię. Jeszcze mamy. Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Panie rektor, co robimy, żeby to zachować?
Myślę teraz o programach szkolnych, o bardzo skromnym kwantum wiedzy historycznej, jaką wynosi młodzież ze szkół, chociażby średnich, młodzież, która przychodzi do nas. Rozmowa kwalifikacyjna jest tego sprawdzianem. Niejednokrotnie są to żenujące odpowiedzi. Ale pragnę ojca sprowokować ku temu, żeby powiedzieć, co radio czyni przez 11 lat, aby nadrobić tą eliminację historyczną.
Radio, czyli to właściwie powinni słuchacze powiedzieć. Sami słuchacze, cóż my się będziemy, no cóż my czynimy. My nic nie czynimy, słuchacze nieużyteczni, ale słuchacze napisali już nie jedną książkę. To są wielkie świadectwa. Również pamiętam książkę Męczeńska droga Polaków do wolności. Również taka książka, ale teraz zbieram materiały odnośnie poznańskiego czerwca, odnośnie grudnia, stanu wojennego. Ale myślę, panie rektor, że trzeba by było zbierać wszystkie materiały odnośnie tego, jak tamten system chciał zniszczyć polskie wiary.
Dopóki żyją świadkowie.
Dopóki żyją. Trzeba pisać.
Dające świadectwa.
Piszcie państwo, no nas bardzo, bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Tak, świadectwa książki pisać. Czy... No jeszcze prosimy krótki materiał.
Tak, prosimy.
Manifestantów liczył około 100 tysięcy osób. Po pierwszym strzale stał się tłumem agresywnym. Z pierwszymi rannymi jedna z tramwajarek widocznie została trafiona i skuliła się, a druga przytrzymująca ją przy płocie zaraz też lekko obwisła na tamtą, trzecia zaś uskoczyła. Niestety nie zauważyłem, w jaki sposób ranne dziewczyny zdołały się wycofać z niebezpiecznej strefy ostrzału, bo uwagę moją skupił na sobie jeden ze wspomnianych chłopców, który chwycił sztandar z rąk tramwajarki i zajął jej miejsce przy płocie. Odezwały się głosy. Mały bohater, mały bohater. Pani Aleksandra Banasiak wspomina swoją pomoc rannym.
Jestem pielęgniarką. Pracuję w szpitalu. Dawniej się ten szpital nazywał Szpital Miejski nr 2, obecnie Szpital imienia Franciszka Raszei. Moje okno z pokoju wychodziło na ulicę Mickiewicza i Kochanowskiego. I padły pierwsze strzały. Ludzie krzyczą pomocy, ratunku. Ja jako pielęgniarka nie miałam innego wyjścia, poza tym coś mnie ciągnęło po to, żeby pójść udzielać pomocy. Ubrałam się w strój pielęgniarski, fartuch, czepek i wyszłam na ulicę Poznania. Na ulicę Mickiewicza, Poznańską, Kochanowskiego i tu był jak gdyby rewir mojego działania.
Na ulicach padali ranni, leżący, ewentualnie lekko ranieni i moja funkcja pielęgniarki polegała na zbieraniu tych rannych z ulicy, przynoszeniu ich do szpitala, ponieważ nasz szpital był w pobliżu Urzędu Bezpieczeństwa. Znajdował się w pobliżu Urzędu Bezpieczeństwa. Ja donosiłam tych rannych do szpitala, ewentualnie ci, którzy nie chcieli iść do szpitala, bo byli tacy, a byli ranieni, udzielałam pomocy, opatrywałam ranny na ulicach Poznania. I ta moja działalność na ulicach Poznania trwała do samego wieczora. Z tym, że taki moment chciałam powiedzieć, w sumie właśnie dwa momenty. Jak przyjechały te czołgi, to czołgi opanowali manifestanci. Później przyszło wojsko już takie, jak bym powiedziała, prawdziwe. I to wojsko do tych czołgów doszło i ci znajdujący się w czołgu ludzie, wychodząc z czołgu, taki chłopak, Kubiak, miał wtedy gdzieś około 20 lat, podniósł chusteczkę białą do góry. Świadczyło to o tym, że on się po prostu poddaje. Wychodząc z tego czołgu, wojskowy bagnetem go ranił w brzuch. On od razu upadł na ulicę. Ja zawołałam manifestantów, z manifestantami zaniosłam tego rannego do naszego szpitala. Naturalnie ten chłopak był operowany i jednak nie przeżył, zginął. Drugi taki moment to naprzeciw Urzędu Bezpieczeństwa był ich dom. I z tego domu, z Urzędu Bezpieczeństwa wychodził jakiś wojskowy. Został raniony. Myśmy nie wiedzieli, że on tam leży. Natomiast ci z Urzędu Bezpieczeństwa krzyczeli na mnie: siostro, siostro, bo w tym domu znajduje się ranny. Ja chciałam tam podejść, ale manifestanci mi nie pozwolili, bo mówili, że to jest zasadzka. Ja jednak, czując, że nie wołaliby mnie na darmo, poszłam zobaczyć. I faktycznie na schodach leżał wojskowy chłopak, też z raną, krwawiącą raną w brzuch. Ja byłam tam sama, więc tylko go z tych schodów wyciągnęłam na zewnątrz i już manifestanci do mnie podeszli i pomogli mi tego chłopaka też zanieść do szpitala naszego, do szpitala Raszei. I tak właściwie przez cały czas na tych ulicach Poznania się znajdowałam. Następny moment był taki, że z Urzędu Bezpieczeństwa proszono mnie, żebym przyszła, bo ja miałam apteczkę, żebym przyszła z tą apteczką do nich. No nie było mowy o tym, żebym poszła, bo ja się bałam. Natomiast jak przyprowadziłam rannego do szpitala, to lekarze mi się pytają, czy ja bym poszła z nimi do Urzędu Bezpieczeństwa, bo oni dzwonili do szpitala, żeby ktoś przyszedł. Naturalnie ja już właśnie przez cały czas w tej atmosferze udzielania pomocy zgodziłam się i poszłam z lekarzami do Urzędu Bezpieczeństwa. I tam udzielałam pomocy, tam podawałam leki uspokajające, tam było dużo kobiet, było dużo takich zdenerwowanych osób, byli ranni. Opatrywałam tych rannych, dawałam leki uspokajające. Jak już załatwiłam wszystkie moje sprawy, to poszłam szukać lekarzy. Lekarze już znajdowali się na pierwszym albo na drugim piętrze Urzędu Bezpieczeństwa, tego gmachu. I tak staliśmy się przypadkowo świadkami ważnej sprawy.
Zabito 74 osoby. W tym chłopca w popielatym ubranku, Romka Strzałkowskiego. Jego ojciec do prokuratury generalnej stwierdzał: w dniu 28 czerwca 1956 roku, w czasie tzw. dotatków poznańskich, został zabity mój syn, Roman Strzałkowski, 13-letni absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej, uczeń 7 klasy szkoły podstawowej. Romek został zastrzelony w budynku mieszczącym dyspozytornię parku samochodowego. Skoro ciało naszego synka ukryto na pierwszym piętrze budynku, to należy przyjąć, iż został on zamordowany w drodze na pierwsze piętro. Dodaję, iż z opinii lekarza wynika, że tor pocisku przebiegał w taki sposób, iż w normalnych warunkach pocisk musiałby uderzyć w rączkę dziecka lub w co najmniej rękaw koszulki. Brak uszkodzenia tak rączki, jak i koszulki pozwala na wysnucie wniosku, że przed zabójstwem sprawcy wezwali dziecko do podniesienia rączek do góry. Dziecko nasze zostało zamordowane, samotne i bezbronne. Bezlitośnie się patrzy, wzięli na nim odwet za to, że na oczach zgromadzonych tłumów ono rozwinęło polską chorągiew narodową, ten symbol wolności. Nie osądzono zabójców Romka Strzałkowskiego. Sądzono demonstrantów. Za co? Posłuchajmy mowy mecenasa Stanisława Hajmowskiego.
Proszę Wysokiego Sądu. Na przestrzeni prawie 2 tygodni sąd wnikliwie badał materiał dowodowy tej sprawy i jednocześnie pomiędzy obroną a oskarżeniem zarysowała się coraz większa różnica w poglądach co do udziału oskarżonych w tym przypadku. Obrona stoi na stanowisku, że wszystko, co w dniu 28 czerwca roku bieżącego działo się na ulicach Poznania, stanowiło z punktu widzenia socjologicznego i psychologicznego jedną nierozerwalną całość. Dlatego obrona jest zdania, że udział wszystkich uczestników w tych zajściach, zarówno tych, którzy stali po stronie rządu, jak i tych, którzy stali po stronie manifestujących, winien być jednakowy. A oskarżenie? Z tego olbrzymiego ruchu społecznego, który obejmował dziesiątki tysięcy ludzi, wyrwało pewne fragmenty, wyrwało kilkanaście osób i przedstawiło te osoby sądowi. I domaga się od sądu skazania tych kilkunastu osób za popełnione przez nich przestępstwa. Jakie kryterium podziału zastosowano? Na jakiej podstawie z tych tysięcy ludzi wyrwano tych kilkunastu i tylko ich postawiono przed sąd? Czy poczucie praworządności, czy idea sprawiedliwości, o której mówił pan prokurator, wymaga tego, czy godzi się z tym, czy nakazuje nam właśnie tak niesprawiedliwie, nierówno traktować obywateli? Ja świetnie rozumiem, dlaczego tamtych wszystkich ludzi nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej. Bo prokuratura i władze wymiaru sprawiedliwości zrozumiały, że mieliśmy do czynienia z ruchem masowym, z ruchem tłumów, z wielkim historycznym zjawiskiem. Panowie prokuratorzy wiedzieli, że nie jednostka, ale tłum popełnił te wszystkie przestępstwa, o których mówiłem. Jakiej karze ma ta młodzież ulec? Pan prokurator, mówiąc o tym, podtrzymuje kwalifikację artykułu 1 małego kodeksu karnego, 2 i 3. Wiedząc, że najniższa kara w tych przepisach przewidziana to jest kara od 10 lat więzienia. Nie waham się oświadczyć, że taka kara byłaby okrutną karą w stosunku do tych młodych zupełnie ludzi. Wierzę, że krew ofiar tych zajść nie została przelana na próżno. Ja wierzę, że na grobach tych, którzy polegli, spełni się zapowiedź, która w nocy listopadowej Stanisław Wyspiański włożył w usta korze bogini wiekuiście odradzającego się życia. Krwi przelanej nie zmarnię, krwią tą pola i rolę użyźnię i synów z krwi tej dam kiedyś ojczyźnie.
Pogrzeby odbywały się nieomal w ukryciu. Zamazywano zbrodnie.
Mój mąż, Czesław Kłos, pracował jako ślusarz w taborach kolejowych, zakłady naprawcze taboru kolejowego. W czwartek wyszedł o godzinie 5 do pracy i na noc nie wrócił do domu. Podjęłam poszukiwania za 10 w piątek. Bez skutku. Chodziłam po kostnicach. W sobotę o 10 przyjechało UB i zabrało mnie, aby pochować męża. Wcześniej, zanim się dowiedziałam, dostałam szoku nerwowego. Interweniowało pogotowie. UB zagroziło, że jeśli się nie uspokoję, to pochowają męża beze mnie. Ludziom stojącym w tłumie przed moim domem UB wyjaśniło, że pogrzeb będzie albo na Cytadeli, albo na Junikowie. Obawiali się manifestacji na cmentarzu, tak mówili do mojej bratowej. Zabrano mnie z bratową i z dziećmi do medycyny sądowej. Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Mąż już leżał w trumnie, którą na 5 minut otwarto. Ubrany był do pogrzebu w państwowe ubranie, bo jego było strasznie zniszczone. Powiedziano mi tam, że mąż dostał postrzał w tętnicę szyjną, kula utkwiła w środku żyły. Następnie trumnę wstawiono na samochód ciężarowy i pojechaliśmy na główną, na cmentarz. Żądałam księdza na pogrzebie. UB przywiozło więc proboszcza Cieciorę z parafii główna i wikariusza. Na cmentarzu na prośbę rodziny jeszcze raz otwarto trumnę. Przebywający na cmentarzu fotografowie robili zdjęcia, które później nam nadesłano, nie podając adresu nadawcy. Początkowo na cmentarzu nie było widać ludzi. W trakcie pogrzebu ze krzaków wychodzili powoli nieznajomi mężczyźni. około 40 osób. Zjawiły się też dwie urzędniczki z cmentarza. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiane były na koszt państwa. Po powrocie z pogrzebu, kiedy przewieziono nas samochodem do domu, obiecano odszkodowanie i rentę. Odszkodowania nie zrealizowano. Jedynie kolejarze zebrali pieniądze na sieroty i dostałam 2000 zł. Od państwa otrzymałam 600 zł renty na troje dzieci.
Proszę Państwa, to takie materiały, które zostały zrobione akurat przez ludzi z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie panu Pawłowi Pasienkowi, dziennikarzowi naszej uczelni. Oczywiście pani rektor, bez pani rektor by tego nie było. Ale pani rektor urodziła się
w Wileńskim,
ale mieszkała całe życie niemal
w Poznaniu.
I tam pani rektor służyła ludziom. Tak. I prawdzie, trzeba powiedzieć. Tak. Proszę Państwa, zapraszamy do rozmów telefonicznych teraz. Przypominam, Poznański Czerwiec, 1956 rok. Zapraszamy do rozmów, podaję numery telefonów do studia Radia Maryja, które jest połączone w tej chwili z telewizją Trwam. Dla Polski Północnej 056 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej kierunkowy. Jeszcze raz przypominam 056 do zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Halo? Nie słyszymy.
Halo?
Nie słychać. Czy ktoś nas słyszy?
Halo?
Słyszymy, czy nie? Nie słyszymy, to czekamy na następne telefony, proszę Państwa. Czekamy na następne telefony. Jeszcze raz przypominam numery telefonów 655 23 33 dla zagranicy, 655 23 66 dla Polski, 655 23 55 i 655 23 56. Tak, te końcówki. Czekamy na telefony w międzyczasie. Proszę bardzo. Tak, czekamy na telefony. Poznański Czerwiec. Ileż to było, proszę Państwa, tych dat? 56, a przedtem Stalin.
Tak.
A ileż cierpień ludzkich? A
właśnie młodzież, ojca.
Tak.
Dzieci,
później
młodzież, tak.
Poznański Czerwiec, później rok 70, później rok
76
Radom, później rok
80,
no i przedtem rok 1968 marzec, o którym można by mówić też bardzo dużo i różnie. Przypominam telefony. Nie słychać. Nic nie słyszę. Nie wiem, co się to dzisiaj dzieje, pani rektor.
Tak.
Co się to dzisiaj dzieje?
Może
my czekamy. My czekamy na telefon. A w międzyczasie studio coś tam...
Może zadedykujemy wiersz Iłłakowiczównej, między innymi Zbyszkowi Janczewskiemu. Prosimy studio o wiersz Iłłakowiczównej. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Napisać naprawdę inteligentnie. Lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwlókł. Jest go dosyć. tyle pokoleń. Lecz zbryzgano mózgiem bruk. I bruk się wzdyma powoli. Myśleć zaczął. Choć ledwo się dźwiga i do zapytań ośmiela. Czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela? Niemy dotąd warknął koci łeb. Splunęła granitowa kostka. Znowu się dali wziąć na lep. Położono nas, jak zawsze, mostem. A ja na tym moście jak kieb do eseju oczy przysłaniam. Krew nie płynie już. Już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze, próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę. Ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Proszę Państwa, czekamy cały czas. Pani rektor, jakie już mamy usterki? Są telefony, ale nie są puszczone w eter. Proszę Państwa, ten program to jest program bez cięć i retuszu. Jeżeli telewizje zaczynają normalnie działać, to najpierw ćwiczą pół roku, rok, różnie to bywa. Myśmy postanowili od zaraz, ponieważ musieliśmy rozpocząć przed 13 czerwca najpóźniej, tak mieliśmy zapisane w licencji, w koncesji na nadawanie satelitarne. Dlatego są takie różne usterki. Czekamy na telefony, są telefony, a my nie słyszymy i nie słychać Petrasza. To nas dochodzi, ale nie idzie dalej. To tyle. Mamy nadzieję, że w międzyczasie technicy to jakoś to rozwiąże.
Jako socjolog, czy mogę przywołać tak. pewien szczegół dotyczący Hałasińskiego, profesora, który był biegłym w procesach poznańskich. Bardzo znamienny dialog. Sąd przystąpi do przesłuchania biegłego socjologa. Hałasiński? Odpowiedź brzmiała: Józef. Lat ile? 52. Zawód? Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zamieszkały? Warszawa Marszałkowska 19. W stosunku do oskarżonych wszystkich obcy? Tak? Obcy. Sąd odbierze od pana profesora przyrzeczenie. Proszę wstać. Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością. Oświadczenie moje jest takie, że stanąłem wobec Wysokiego Sądu jako biegły, jako polski uczony, który po złożeniu przyrzeczenia i przed złożeniem przyrzeczenia ma obowiązek mówienia prawdy bez zatajania niczego. Obowiązek, który wykonał wobec własnego sumienia, wobec własnego kraju i wobec całego świata uczonych polskich i niepolskich. Jedna z sentencji profesora: tłum, który się zgromadził przed zamkiem, miał w swoim charakterze wielką siłę psychologicznego oddziaływania na jego uczestników i pozostawienia w ich psychice oddźwięku potężnego i długotrwałego. Była to może manifestacja krzywdy, manifestacja powiązana z nastrojem niemal religijnym, jaki towarzyszy śpiewaniu hymnu Boże, coś Polskę. My chcemy Boga. Roty. Jeszcze Polska nie zginęła. Potęgę nastroju wzmagał fakt, że była to pierwsza tego rodzaju manifestacja. Manifestacja nielegalna w Polsce Ludowej.